Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dopiero gdy przypadkiem spojrzał w prawo na swój nowo wykończony sklep, przed którym już zatrzymywali się ludzie, odwrócił się ze wstrętem i poszedł w lewo. Dziwna rzecz, jak mi to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. Potem myślał o tych kilkunastu ludziach, którym już daje zajęcie, i o tych kilkudziesięciu, którzy od 1 maja mieli dostać u niego zajęcie. O tych setkach, dla których w ciągu roku miał stworzyć nowe źródła pracy, i o tych tysiącach, którzy dzięki jego tanim towarom mogliby sobie poprawić nędzny byt. I czuł, że ci wszyscy ludzie i ich rodziny nic go w tej chwili nie interesują. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę, myślał. A zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Wokulski idąc poczuł jakąś niewygodę, lecz dopiero zastanowiwszy się osądził, że męczy go ciągłe ustępowanie z drogi. Przeszedł więc na drugą stronę ulicy, gdzie ruch był mniejszy. A jednak ten Marczewski jest infamis, myślał. Jak można mówić takie rzeczy w sklepie? Za parę dni otrzymam bilecik, a potem schadzka. Aha, sama sobie winna. Nie trzeba kokietować blaznów. Zresztą wszystko mi jedno. Czuł w duszy dziwną pustkę, a na samym jej dnie coś jakby krople piekącej goryczy. Żadnych sił, żadnych pragnień, nic, tylko tę kroplę tak małą, że jej niepodobna dojrzeć, a tak gorzką, że cały świat można by nią zatruć. Chwilowa apatia, wyczerpanie, brak wrażeń. Za dużo myślę o interesach, mówił. Stanął i patrzył. Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty, falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem, wyglądał jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem, dążąc ku północy. Szczególna rzecz, mówił. Każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża sobie, że idzie tam, dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku widzi, że wszystkich razem pcha naprzód jakiś fatalny prąd, mocniejszy od ich przewidywań i pragnień. Może nawet ten sam, który unosi smugę iskier wydmuchniętych przez lokomotywę podczas nocy? Błyszczą przez mgnienie oka, by zagasnąć na całą wieczność, i to nazywa się życiem. Nieustanny turkot i szmer wydał się Wokulskiemu nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Chciał czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wisłą. Zdanie już miał wyrobione. Warszawa całym swoim ogromem ciąży i suwa się ku Wiśle. Gdyby brzeg rzeki obwarować bulwarami, powstałaby tam najpiękniejsza część miasta, gmachy, sklepy, aleje. Trzeba spojrzeć, jakby to wyglądało, szepnął Wokulski i skręcił na ulicę Karową. Przy bramie wiodącej tam zobaczył bosego, przewiązanego sznurami tragarza, który pił wodę prosto z wodotrysku. Zachlapał się od stóp do głów, ale miał bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy. Już ci ten ma, czego pragnął. Ja ledwie zbliżył się do źródła, widzę, że nie tylko ono znikło, ale nawet wysychają moje pragnienia. Pomimo to mnie zazdroszczą, a nad nim każą się litować. Co za potworne nieporozumienie. Na Karowej odetchnął. Zdawało mu się, że jest jedną z plew, które już odrzucił młyn wielkomiejskiego życia i powoli spływa sobie gdzieś na dół tym rynsztokiem zaciśniętym odwiecznymi murami. Cóż bulwary, myślał. Postoją jakiś czas, a potem będą walić się zarośnięte zielskiem i odrapane jak te oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z wielką pracą, mieli także na celu zdrowie, bezpieczeństwo, majątek, a może zabawy i pieszczoty. I gdzie oni są? Zostały po nich spękane mury, jak skorupa po ślimaku dawnej epoki. A cały pożytek z tego stosu cegieł i tysiąca innych stosów będzie, że przyszły geolog nazwie je skalą ludzkiego wyrobu. Jak my dziś koralowe rafy albo kredę nazywamy skalami wyrobu pierwotniaków. Szedł przez brudne szyby, zaglądał do mieszkań i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na trzech nogach, kanap z wytartym siedzeniem, zegarów o jednej wskazówce z porozbijanymi cyferblatami. Szedł i cicho śmiał się na widok wyrobników wiecznie czekających na robotę. Rzemieślników, którzy trudnią się tylko lataniem starej odzieży. Przekupek, których całym majątkiem jest kosz zeschłych ciastek. Na widok obdartych mężczyzn, mizernych dzieci i kobiet niezwykle brudnych. Oto miniatura kraju, myślał, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedolęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. Potem w wielkich konturach przyszła mu na myśl jakby jego własna historia. Kiedy dzieckiem będąc laknął wiedzy, oddano go do sklepu z restauracją. Kiedy zabijał się nocną pracą, będąc subiektem, wszyscy szydzili z niego, zacząwszy od kuchcików, skończywszy na upijającej się w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie dostał się do uniwersytetu, prześladowano go porcjami, które niedawno podawał gościom. Odetchnął dopiero na Syberii. Tam mógł pracować, tam zdobył uznanie i przyjaźń czerskich, czekanowskich, dybowskich. Wrócił do kraju prawie uczonym, lecz gdy w tym kierunku szukał zajęcia, zakrzyczano go i odesłano do handlu. To taki piękny kawałek chleba w tak ciężkich czasach. No i wrócił do handlu, a wtedy zawolano, że się sprzedał i żyje na lasce żony z pracy mięclów. Traf zdarzył, iż po kilku latach żona umarła, zostawiając mu dość spory majątek. Pochowawszy ją, Wokulski odsunął się nieco od sklepu, a znowu zbliżył się do książek. I może z galanteryjnego kupca zostałby na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby, znalazłszy się raz w teatrze, nie zobaczył panny Izabeli. Siedziała w loży z ojcem i panną Florentyną, ubrana w białą suknię. Nie patrzyła na scenę, która w tej chwili skupiała uwagę wszystkich, ale gdzieś przed siebie, nie wiadomo gdzie i na co. Może myślała o Apolinie? Wokulski przypatrywał się jej cały czas.